Powtórne przyjście. Tęskniąca miłość. Jesteśmy adwentystami dnia siódmego, więc biblijna prawda o powtórnym przyjściu Jezusa jest wpisana w naszą nazwę, co jak się przekonamy, jest naprawdę niezwykłe. Słowo adwent oznacza po prostu przybycie. Gdy przedstawiamy się jako adwentyści, identyfikujemy się jako społeczność, która żywi najwspanialszą nadzieję, jaką można sobie wyobrazić. Nasza nazwa świadczy o tym, że ten sam Jezus, który przyszedł na nasz świat 2000 lat temu, urodził się z Marii w Betlejem, został ukrzyżowany na rzymskim krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił do nieba, przychodzi ponownie, aby zakończyć całe zło i cierpienie oraz zapoczątkować zupełnie nowy świat, w którym panuje doskonała harmonia. Jednakże, jeżeli nie będziemy ostrożni, możemy przegapić, dlaczego On przychodzi, skupiając się na udowodnianiu, w jaki sposób przyjdzie. Tradycyjnie większą część naszej ewangelizacji poświęciliśmy sposobowi Jego przyjścia, przeciwnemu doktrynie sekretnego pochwycenia. Tak, musimy wyraźnie głosić prawdziwą istotę powrotu naszego Pana, ale jednocześnie nie zaniedbywać powodu, dla którego On przychodzi. Celem głoszenia powtórnego przyjścia nie powinno być jedynie udowodnienie, czym ono nie jest, ale raczej stworzenie pięknego, zachwycającego obrazu pokazującego, czym ono jest. Ograniczając głoszenie powtórnego przyjścia jedynie do udowodnienia, że sekretne pochwycenie jest kłamstwem, okradamy siebie i świat. W naszej nauce o powtórnym przyjściu mamy do przekazania naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrą nowinę. Podobnie jak wszystkie prawdy biblijne, również ta stanowi okno na Bożą miłość. Spójrzmy więc przez to okno. Niebiański kochanek. Gdy Jezus przyszedł po raz pierwszy, został rozpoznany przez Jana Chrzciciela jako niebiański kochanek, poszukujący swej ziemskiej ukochanej. Gdy jego uczniowie okazywali swoją zazdrość z powodu ludzi, którzy zaczynali bardziej interesować się Jezusem, Jan powiedział: „Panna młoda należy przecież do Pana młodego, a przyjaciel Pana młodego cieszy się z tego, że może przy nim stać i słuchać go”. Obecnie w całej pełni doświadczam takiej właśnie radości. Teraz On będzie się stawał coraz ważniejszy, ja zaś muszę schodzić ze sceny. Uchwyciliście to? Jan nazwał Jezusa Panem Młodym, a siebie określił mianem przyjaciela Pana Młodego. W dzisiejszych czasach nazwalibyśmy go drużbą. Bardzo dobrze jest nam znana idea, że Jezus przyszedł na świat jako zbawca od grzechu i winy i chwalimy za to Boga, ale tutaj znajduje się dodatkowy szczegół. Nie tylko przyszedł, żeby zbawić nas od grzechu, ale przyszedł również po to, żeby przyciągnąć nas do swojej miłości. Plan zbawienia nie został stworzony tylko po to, aby wyrwać nas z tarapatów, ale aby porwać nas do serca Bożego. Nasze odkupienie ma kierunek, cel, zamiar. Zostaliśmy wyratowani z bardzo złego położenia i umieszczeni w bardzo dobrym. Z grzechu w miłość. Bóg nie tylko nie patrzy na nas z politowaniem, ale stara się o nas z pasją kogoś bez pamięci zakochanego. Tak wygląda szersza perspektywa. W 16 rozdziale Księgi Ezechiela Bóg przedstawia nam pełną emocji historię. Zwróćcie uwagę na wiersze 4-8. A z Twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić, nie wytarto się solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie, leżącej we krwi, żyj i rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem cię, rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. To niesamowite, że Wszechmocny Stwórca Wszechświata to Bóg, który opowiada taką historię. Oczywiste jest, że pragnie, byśmy zrozumieli i poczuli. Spróbujmy przeanalizować ten obraz. Bóg znajduje porzucone w szczerym polu dziecko, nagie, zakrwawione i brudne. Z jego ciała wciąż zwisa pępowina, jak gdyby zostało bezceremonialnie wyrwane z łona. Żadne oko nie spojrzało na ciebie. Z litością, mówi Bóg. Inne tłumaczenia oddają to w następujący sposób. Nikt cię nie kochał. Co za obrazowe i odkrywcze ujęcie strasznego położenia, w jakim znaleźliśmy się jako ludzie. W tym miejscu zdajemy sobie sprawę, że to brak miłości definiuje nasz upadły stan. My potrzebujemy miłości. Właśnie to widzi w nas Bóg, widzi nasze zagubienie. On wie, że tylko Jego miłość może nas zbawić. Mówi: a gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej we krwi: żyj i rośnij. Umieraliśmy w naszych grzechach, ale Bóg przyszedł i wziął nas w swoje ramiona, opuszczone dziecko, którego nikt nie kochał, i odezwał się do nas słowem życia. Mówi do nas: żyj, żyj. Wtedy pod wpływem jego opiekuńczej troski dziecko rozwija się i wyrasta na piękną kobietę. Oto nadszedł twój czas, czas miłości, mówi Bóg. Inne tłumaczenie oddaje to tak: zobaczyłem, że nadszedł czas, abyś się zakochała. Nie przegapcie obecnego tutaj serca Bożego. Gdy On patrzy na nas, widzi coś szczególnego i wyjątkowego. Pragnie, abyśmy dorośli duchowo do momentu, w którym zakochamy się w Nim, odpowiemy na Jego miłość. Ellen White dobrze to rozumiała. Według niej to właśnie Biblia ma sprawić, że zakochamy się w Jezusie. Napisała: powinniście wertować Biblię, ponieważ ona mówi o Jezusie. Czytając Biblię, zobaczycie niezrównany urok Jezusa. Zakochacie się w człowieku z Golgoty i na każdym kroku będziecie mogli powiedzieć światu: Jego drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie Jego ścieżki wiodą do pokoju. Macie reprezentować Chrystusa przed światem. Możecie pokazać, że wasza nadzieja jest nieśmiertelna. Wróćmy do historii z 16 rozdziału Księgi Ezechiela. Gdy Bóg widzi, że jesteśmy gotowi na miłość, mówi: wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. Niesamowite! Widzimy, że Bóg w zasadzie mówi tutaj: kocham cię tak bardzo, że chcę, abyś była moją żoną. Bóg daje nam życie lub zbawienie, kochając nas i sprawiając, że dorastamy. Następnie składa nam przysięgę małżeńską z nadzieją, że odpowiemy tak i odwzajemnimy Jego miłość. Na tym polega prawdziwy cel planu zbawienia. Prorok Ozeasz pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć tę kwestię. Opisuje stan upadłej ludzkości jako rozwiązłość seksualną. Strojąc się w swoje obrączki i klejnoty, chodziła ze swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała, mówi Pan. Każdy grzech jest duchowym nierządem, ponieważ każdy grzech sprowadza się do braku miłości. Każdy grzesznik to nierządnica uganiająca się za zakazanymi romansami z rzeczami, które usuwają Boga z centrum naszych uczuć i pasji. Co w tej sytuacji ma zamiar zrobić Bóg? W jaki sposób może nas zbawić? Zmuszając nas? Manipulując nami? Nie. Przymus i manipulacja są przeciwne zasadom miłości. Są też przeciwne charakterowi Bożemu, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg ma inne zamiary. Przez proroka Ozeasza opisuje swój plan działania. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Bóg, który wabi? Nie jest to pierwszy obraz, jaki przychodzi do głowy, gdy o nim myślimy, a jednak tak jest napisane jasno i wyraźnie. Bóg, aby nas zbawić, postanowił nas uwieść. Jest to proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza, Jezusa Chrystusa, którego Jan Chrzciciel nazwał Panem Młodym i który przyszedł na ziemię w poszukiwaniu swojej Panny Młodej. Nie powinno więc być dla nas zaskoczeniem to, że Jezus mówi o swojej śmierci na krzyżu, mówi o przyciąganiu. Zwróćcie uwagę na Ewangelię Jana 12:32. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Będąc na krzyżu, oddając swoje życie i całkowicie poświęcając samego siebie, Jezus ostatecznie objawił Bożą miłość do nas. Jeśli zwrócimy na nią swój wzrok, będzie nas do siebie przyciągać. Wytworzy w naszych sercach pragnienie przebywania z Nim i zostaniemy oczarowani Jego sercem. Udajmy się znów do Ozeasza 2:18. Owego dnia, mówi wiekuisty, będziesz mnie nazywała mój mężu, bo nie nazwiesz mnie więcej mój panie, Baalu. Co za niesamowity Bóg! Jest to najpotężniejsza istota we wszechświecie, a jednak nie chce wziąć nas siłą. Nie chce mieć z nami relacji pan-sługa, ale raczej związek mąż-żona. Innymi słowy, pragnie dobrowolnej miłości jako czynnika napędowego naszego związku z Nim. W kolejnych wierszach Bóg obiecuje być naszym wiernym duchowym mężem. I zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić to proroctwo. Stojąc przed nami z obietnicą niezachwianej wierności, oferuje nam wieczny związek, który nigdy nie zostanie zerwany i właśnie o to chodzi w Jego powtórnym przyjściu.
Żeby być z nami, wróćmy teraz do Ewangelii Jana 14 rozdziału wers 1-3, zwracając uwagę na znany fragment dotyczący powtórnego przyjścia. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zrozumieliśmy już małżeński kontekst w Ewangelii Jana i w całym Piśmie Świętym, więc słowa Jezusa o jego powtórnym przyjściu nabierają głębszego sensu. Widzimy tutaj, że przepowiedział on swoje powtórne przyjście, używając języka tamtejszych zwyczajów małżeńskich. Po pierwsze, faza zalotów. Jeżeli mężczyzna kochał kobietę, starał się wobec niej zachowywać w taki sposób, aby przyciągnąć ją do siebie. Kiedy już się to stało, para wchodziła w fazę randkowania, poznawania się nawzajem i pielęgnowania miłości. Następnie mężczyzna oświadczał się. Jeżeli jej odpowiedź brzmiała tak, mężczyzna oddalał się od swojej przyszłej żony, obiecując, że po nią wróci. Powód jego odejścia był praktyczny. Odchodził, aby przygotować dla niej miejsce w domu swojego ojca. Innymi słowy, Jezus nie obiecał jedynie, że wróci, obiecał wrócić po swoją Pannę Młodą. Wraca na ziemię z jednego powodu, ponieważ głęboko, gorąco nas kocha, tęskni za nami i pragnie spędzić wieczność w intymnym związku z nami. Nie przegapcie jego słów. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Później, tuż przed swoją śmiercią na krzyżu, Jezus wyraził pragnienie swojego serca w następujący sposób. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Ze mną. On właśnie tego pragnie. Chce, abyśmy ty i ja po prostu byli z nim. Pomyśl o kimś, z kim lubisz przebywać, czyjej obecności pragniesz i z kim lubisz spędzać czas. Współmałżonek, mama lub tata, najlepszy przyjaciel. To jest naprawdę proste i piękne. Lubimy przebywać z tymi, których kochamy. I takimi właśnie jesteśmy dla Jezusa. On pragnie naszej obecności, przyjaźni, radości z naszej miłości. Gdy apostoł Paweł mówił o małżeństwie, używa go jako symbolu miłości Chrystusa do jego Kościoła. Przeczytajmy Efezjan, 5 rozdział, wersy 25 po 32. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Ostatnie zdanie ma kluczowe znaczenie. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Paweł mówi, że związek małżeński obrazuje głęboką, sekretną prawdę dotyczącą związku Jezusa z Jego wierną Panną Młodą. Bóg przygotował dla nas coś, co przekracza nasze najśmielsze wyobrażenia. Niektórych rzeczy trzeba doświadczyć, żeby je zrozumieć. Tak ma się sprawa naszego małżeństwa z Chrystusem. Przekracza to zwykłe intelektualne zrozumienie. Paweł nazywa to tajemnicą głęboką, sekretną prawdą. Im bardziej doświadczamy miłości Jezusa, tym lepiej widzimy i zachwycamy się tym, kim naprawdę jesteśmy w Bożym planie i w Bożym sercu. Obecnie znajdujemy się w fazie randkowania. On zaleca się do nas i zdobywa nas. Objawia w naszych umysłach swój charakter po to, abyśmy mogli dojrzeć w naszej miłości do Niego. Pełna świadomość naszej tożsamości jako Panny Młodej Chrystusa nadejdzie dopiero w czasie wesela. Nadejdzie taki moment w historii zbawienia, kiedy Kościół będzie duchowo gotowy, aby zawrzeć związek małżeński ze swoim Panem. Cały przyglądający się temu wszechświat będzie świadkiem naszej gotowości i ogłosi uroczystość weselną. Spójrzcie na Księgę Objawienia 19:6-8. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący objął panowanie, weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Cała historia biblijna zbiega się w jednym punkcie kulminacyjnego piękna, Jezusa powracającego na ziemię, aby zabrać Kościół jako swoją wieczną Pannę Młodą. Wieczny szalom. Pieśń nad pieśniami to pieśń prorocza, która otwiera wyjątkowe okno na miłość Chrystusa do Kościoła. W tej najbardziej epickiej ze wszystkich pieśni miłosnych znajdujemy wnikliwe spojrzenie na małżeńską miłość Boga do Jego ludu oraz to, do czego ona prowadzi. Rozdział po rozdziale, wiersz po wierszu, mężczyzna i kobieta wymieniają się wyrazami oddania. Z liryczną zręcznością opisują nawzajem swe zalety. Prawią sobie piękne komplementy, pragną być ze sobą. Gdy mamy wrażenie, że to po prostu kolejna błaha piosenka miłosna, jakich pełno na świecie, i zastanawiamy się, skąd się wzięła w Biblii, w punkcie kulminacyjnym tej pieśni kobieta mówi do swojego mężczyzny coś bardzo doniosłego. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Pieśni nad pieśniami, 8 rozdział 6-7. Nagle zdajemy sobie sprawę, że najgłębsza znana ludziom miłość, ta, która istnieje między Panną Młodą i Panem Młodym, przedstawia miłość Boga do Jego Kościoła i Jego nadzieję, że my tę miłość odwzajemniamy. Umierając na krzyżu, Jezus w rzeczywistości objawił nam miłość silniejszą niż śmierć. Miłość, której żadna siła na ziemi nie może ugasić. Ale jest tu coś jeszcze. W tej pieśni można zauważyć pewien poetycki zabieg. Pod natchnieniem Ducha Świętego król Salomon maluje obraz dwóch kochanków, którzy, uważajcie, noszą to samo imię. Jego imię to Salomon, męska forma hebrajskiego słowa szalom. Ona została nazwana sulamitką, żeńska forma szalom. I teraz uważajcie. Miłość Salomona i sulamitki osiąga punkt kulminacyjny, gdy ona odkrywa coś niesamowitego. Stałam się w oczach jego jako ta, która znalazła pokój. Szalom. 8:10. W piękny poetycki sposób i z wielkim duchowym przesłaniem pieśń przedstawia Salomona, który zdobywa serce sulamitki do momentu, w którym ich związek można opisać jako szalom. Najczęściej tłumaczymy słowo szalom jako pokój. W języku hebrajskim ma ono znaczenie zupełnego spełnienia, pełni, poczucia całkowitego szczęścia, w którym nic nie brakuje. W tej pieśni sulamitka odnajduje poczucie całkowitej pełni w miłości Salomona. On jest tym, czego ona pragnie i dokładnie tym, czego potrzebuje. W jego miłości czuje się spełniona. Salomon i sulamitka doskonale do siebie pasują. Szalom kobieta doświadcza szalom w szalom mężczyźnie. Czuje się przy nim jak w domu, ponieważ on jest najbliższym towarzyszem, którego pragnie jej serce. Biblia w całości jest opowieścią o doskonałym dopasowaniu serca ludzkiego i boskiego, związku między tym, który jest źródłem prawdziwej miłości, a tymi, którzy rozpaczliwie potrzebują jego miłości, aby poczuć wieczne spełnienie i mieć dobre samopoczucie. Salomon jest mesjanistycznym symbolem Jezusa, sulamitka jest symbolem Kościoła. Zbawienie to plan, dzięki któremu Jezus ponownie zdobywa nasze serca i ustanawia wieczne szalom między sobą a nami. Natomiast Jego powtórne przyjście to wydarzenie, w którym miłość naszego życia wraca po nas, abyśmy już na zawsze z Nim byli. To dopiero dobra nowina. Jesteśmy adwentystami dnia siódmego, co oznacza, że gorliwie tęsknimy za powrotem Jezusa, a On również patrzy na nas z tęskniącą miłością. On chce być z nami, właśnie po to wraca. Pytanie brzmi, czy my chcemy być z Nim?